Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Jak mają się deklarowane powody eutanazji do prawdziwych? Jaka polska partia radzi sobie najlepiej na TikToku? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Trzy powody, dla których osoba o poglądach lewicowych raczej nigdy nie przyzna Ci racji. Zanim przejdziemy do rzeczy, z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Ten program rozwinął się dzięki wsparciu finansowemu moich patronów. Następna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających ten kanał YouTube'owy finansowo zostanie odprawiona w środę 3 maja. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona wspierających ten kanał YouTube'owy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione 4 możliwości. Wszystkich proszę też o dawanie łapek w górę pod tym filmem i zostawienie komentarzy, ponieważ to w oczach algorytmu czyni ten film bardziej wartym promowania. Jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim moim patronom. Teraz przechodzimy do rzeczy. W historii tego kanału YouTube'owego było parę filmów, które zostały zdjęte. Najbardziej pamiętam, kiedy zdjęto jeden z pierwszych moich filmów i to był film o eutanazji. On miał całkiem sporo wyświetleń, jak na tamte czasy, bo to był 2019 rok, początki mojego kanału i bardzo się starałem ten film przygotować tak dosyć w interesujący, obrazujący sytuację sposób. Między innymi były tam sceny z prawdziwych eutanazji. Była historia pewnego chorego mężczyzny, który ze swoją wtedy chyba konkubiną przychodzi do kliniki i jest sfilmowany chyba ostatni dzień jego życia. On opowiada dlaczego, ta jego konkubina mówi, że no, rozumiem tę decyzję, szkoda. I on potem przyjmuje zastrzyk z rąk takiej upiornie troszkę wyglądającej pani, która go zapewnia, że to dobra decyzja. I na oczach widzów umiera. I potem jak reagują jeszcze ci ludzie, ta pani, ta konkubina, coś tam tak, no, smutno umarł. Troszkę przerażające. Natomiast ten film to był jedyny film w historii mojego kanału, gdzie YouTube podał bezpośrednio przyczynę usunięcia filmu. I przyczyną było to, że film jest niepokojący. Jest to element takiej, powiedziałbym, cynicznej polityki Big Techu, czyli środowiska, które w sposób otwarty są za aborcją, eutanazją i tak dalej. Te same środowiska mówią, że no nie można za bardzo pokazywać niepokojących scen. Czyli jeżeli na przykład pokażesz zdjęcia, których można znaleźć tysiące, zdjęcia małych, porozszarpywanych ciałek dzieci, to ludzie, którzy są za tym, aby to było dozwolone, mówią, że nie wolno tego pokazywać, bo to jest drastyczne. Jest to interesujące. Podobnie jak za drastyczne została uznana scena, gdzie facet przyjmuje zastrzyk i spokojnie zasypia. To jest drastyczna, niepokojąca scena, nie wolno tego pokazywać. Mówią ludzie, którzy są ewidentnie pro-eutanazja. Porozmawiajmy teraz chwilę o samej eutanazji. Ten temat jest trochę mniej medialny niż temat aborcji in vitro, czy też temat zmiany płci i tak dalej. O eutanazji się trochę mniej mówi, a jest to dokładnie ta sama filozofia i naprawdę potężne dramaty ludzkie. W Holandii, która chyba wiedzie prym w Europie, jeżeli chodzi o eutanazję, na przykład można poddać bez żadnego problemu eutanazji osobę z demencją. Prosta logika, osoba z demencją nie bardzo jest w stanie podjąć tej tak dobrej dla siebie decyzji o zakończeniu już żywota, więc jej w tym pomagają. W Holandii teraz odbyły się bardzo takie ożywione debaty na temat tego, że jest pewna nierówność. Mówię zupełnie serio. Prawo holenderskie dopuszcza eutanazję dla niemowlaków i potem dopiero dla dzieci od 12 do 16 roku życia za zgodą rodziców i powyżej 16 roku życia bez zgody rodziców. No i lewica stwierdziła i tak to argumentuje, że tutaj mamy pewną niesprawiedliwość społeczną, dlatego że dzieci, które kończą wiek niemowlęcy i jeszcze nie mają 12 lat, dla tych wszystkich dzieci nie ma eutanazji. To jest jakaś niesprawiedliwość. Mówię zupełnie serio. To jest nie fair. Więc trzeba im również zapewnić to dobrodziejstwo. Wiem, jak to brzmi absurdalnie i nie zdziwię się, jeżeli nie wierzycie, że to, co mówię, jest prawdą, ale to jest linia argumentacyjna. Pokrzywdzone są dzieci od, powiedzmy, roku do lat 12, bo nie mają eutanazji. Więc najprawdopodobniej już za chwilę prawo holenderskie będzie dopuszczało eutanazję przez całe życie. Na szczęście do 16 roku życia jeszcze za zgodą rodziców. I teraz o co mniej więcej chodzi w całym tym bardzo szatańskim koncepcie, jakim jest wspomagane samobójstwo, czy też jak w przypadku osób z demencją albo dzieci, wspomagane zabójstwo, bo tak to należy nazywać. Jak zawsze w przypadku takich lewicowych koncepcji, szatańskich koncepcji, przedstawia się inne motywy chęci wprowadzenia takiego prawa niż naprawdę. Więc jeżeli na przykład chodzi o aborcję, wszystkie te kobiety, które krzyczą z tymi błyskawicami, ten szał, no bardzo dużo ludzi na świecie, linia podziału jest zawsze bardzo podobna. To teraz taka dygresja. Czy zauważyliście, że linia podziału praktycznie zawsze, może z małymi wyjątkami, ale to są jakieś osoby już naprawdę według mnie z nieładem w rozumie, linia podziału jest zawsze taka. Jak jesteś za aborcją, najprawdopodobniej jesteś za tęczą, najprawdopodobniej uważasz, że szczepionki ciebie uratowały, najprawdopodobniej uważasz, że była prawdziwa pandemia, najprawdopodobniej uważasz, że eutanazja to jest miłosierdzie i to jest takie, no, takie po ludzku trzeba potraktować człowieka i najprawdopodobniej jesteś przekonany, że środowisku grozi katastrofa całkiem niedługo. Natomiast jeżeli jesteś człowiekiem, który jest na przykład przeciw aborcji, najprawdopodobniej jesteś również przeciw eutanazji, najprawdopodobniej również masz wątpliwości, co się wydarzyło w latach 2020-2022 z pandemią. Prawdopodobnie nie ma takiej prostej linii podziału ze szczepieniami, bo bardzo dużo ludzi się zaszczepiło, więc trochę głupio teraz tak naprawdę się wgłębić w to, co tam się zdarzyło z tym całym magicznym eliksirem. Natomiast ta linia podziału, że jedni są po tej, a drudzy po tej, niezależnie od tego, którego zagadnienia światopoglądowego to dotyczy, eutanazja, aborcja in vitro i tak dalej, to jedni są po tej, drudzy po tej, to są te same osoby. No więc wracając do tego, co mówiłem wcześniej, argumenty za są zawsze podawane fałszywie. Czyli jeżeli chodzi o aborcję, podadzą ci argument zawsze dziewczyny zgwałconej. To jest najczęściej pojawiający się argument i nim się posługują również w swoich głowach lewacy. Jeżeli chodzi o słowo lewacy, jestem bardzo otwarty na używanie innego słowa, ponieważ temu słowu nadało się jakby taki pejoratywny wydźwięk. Kiedyś lewak to był człowiek, który po prostu ma takie poglądy. Lewak, dumny lewak. Dzisiaj jak się powie lewacy, to taki jakiś bez miłosierdzia ten katolik, co tak nazywa kogoś lewakiem. Więc niezależnie od tego, jak nazwiemy te osoby, w Polsce bym ich nazwał wierni widzowie TVN-u. Albo wierni czytelnicy Gazety Wyborczej, albo elektorat lewicy lub Platformy Obywatelskiej. To jest wbrew pozorom, jestem bardzo ciekaw, co czujecie, myślicie o tym, co teraz mówię, dosyć homogeniczna grupa. I mówienie, że nie, ty upraszczasz, to jest wielorakość poglądów i tak dalej, no niekoniecznie. Ta linia podziału jest mniej więcej w tym miejscu. Pandemia to był taki jedyny temat, w którym no, ta linia podziału się zaczęła rozmywać, ponieważ pewna partia obecnie rządząca zachowała się inaczej niż się można było po niej spodziewać, czyli w sposób ściśle wpisujący się w narrację i plany globalistów. No i wielu wyborców tej partii, do których ja się zaliczałem przed pandemią, teraz już niestety nie, dało się, za co trudno mi nawet kogoś z nich oskarżać. No jest zaufanie do tego środowiska, jest zaufanie do telewizji, która o tym mówi. I skoro mamy bombardowanie potwornym zagrożeniem, to ono jest. Jeżeli mówi się nam, że ktoś nas uleczy zastrzykiem w ramię, to na pewno uleczy. No więc strasznie dużo tych ludzi, prawowiernych ludzi, dało się w to wkręcić i potem ciężko się już przyznać albo ciężko z tego wyjść. No zamęt powstaje. Więc pandemia i cudowny eliksir to jest jedyny taki temat, który nie jest tak zero-jedynkowy. Że ludzie o takim poglądzie myślą tak, a ludzie o takim poglądzie myślą tak. Może dlatego, że ten temat jest jeszcze bardzo świeży. Wszystkie te inne tematy, jak aborcja, in vitro, eutanazja i tak dalej, bardzo łatwo można powiedzieć, za czym jest ta osoba, patrząc co czyta, co ogląda, na kogo głosuje i tak dalej. Więc ja mówię na te osoby lewacy i nie chcę nikogo obrazić. No, jest to pewien sposób widzenia rzeczywistości. Nie poważam go, ale nie używam tego słowa w sposób obraźliwy. Więc wróćmy na chwilę do aborcji. Kto krzyczy za aborcją i czy naprawdę on się troszczy o dziewczynę zgwałconą? Pokażę wam filmik akurat takiego człowieka ze Stanów, osoby czarnoskórej, która sama z siebie nagrała filmik, który mocno dotyka tematu aborcji. I sami proszę ocencie, czy postawa, mentalność tego człowieka jest bardziej, powiedzmy, charakterystyczna dla zwolenników aborcji, czy bardziej charakterystyczna dla zwolenników aborcji jest prawdziwa troska o los dziewczyny zgwałconej.
I always tell these women that I got pregnant, that I do not want to be a father.
Ale zawsze mówię tym kobietom, które zapłodniłem, że nie chcę być ojcem tych dzieci. I oferuję, że zapłacę za aborcję. Większość z nich zgodziła się na aborcję, ale akurat te 7 zachowały te dzieci. Ale co jest zwariowane, to one chcą, żebym ja był teraz odpowiedzialny za te dzieci, których mówiłem im, że nie chcę. Od lat już próbują się ze mną skontaktować. Odmowa dostępu. Bo wiem przecież, po co chcesz się ze mną skontaktować. Przecież mówiłem ci, że nie chcę tych dzieci. Więc nie oczekuj teraz, że będę za nie odpowiedzialny. Finansowo, emocjonalnie, duchowo, mentalnie czy fizycznie. Za dzieci, których nie chciałem. Nie wymusisz na mnie posiadania dzieci. Oboje byliśmy nieodpowiedzialni w tej decyzji, którą podjęliśmy tamtej nocy. Według mnie kobiety powinny być bardziej ostrożne, z kim sypiają. To były tylko skoki w bok. I to z kobietami, z którymi nie chcę mieć nic do czynienia. Jest łóżko i tyle. Dałyście mi dostęp do swojego ciała. I teraz myślę, że chcę być ojcem ich dziecka? Przecież nie mam żadnej miłości dla tych kobiet. Jak one oczekują, że teraz będę kochał te dzieci? Nie wmusisz we mnie dzieci, których mówiłem ci, że nie chcę. Tak, oferuję zapłacić za aborcję. Ale jak mam zmusić te kobiety, żeby dokonały aborcji? Nie mogę. I teraz intuicyjnie, chociaż badania też na to są, ale nie mam ich przy sobie. Czytałem takie badania, ale nie mam ich przy sobie też dlatego, że one są na tyle oczywiste, że nie zadałem sobie trudu, żeby się je zapisać. Przecież jest oczywiste, że skoro na świecie dokonuje się mniej więcej rocznie około 73 miliony aborcji, dla zobrazowania ile to jest 200 tysięcy aborcji dziennie. To daje 8300 aborcji na godzinę, co daje 139 aborcji na świecie na minutę. Mówimy o zabiegu, którego skutki są tak przerażające, że lewicowe media nie pozwalają ich pokazywać. Taki zabieg, morderstwo na malutkim dziecku, dokonywane jest z częstotliwością ponad 2 na sekundę na świecie. Więc teraz zginęło 2 dzieci, teraz zginęło kolejne 2 dzieci, teraz zginęło kolejne 2 dzieci i teraz zginęło kolejne 2 dzieci. Jeżeli ten odcinek będzie trwał jeszcze powiedzmy 40 minut, to do końca tego odcinka na świecie zostanie abortowanych 8,5 tysiąca dzieci. I teraz, czy nie trzeba być, przepraszam, jakiego słowa użyć? Bo jak powiem niemądry, to będzie za słabo. A jak powiem inaczej, to może z kolei będzie za mocno. Czy nie trzeba być niemądry, żeby wiedząc to, co właśnie powiedziałem, że do końca tego odcinka zginie około 8,5 tysiąca dzieci na świecie, to czy nie trzeba być naprawdę niemądry, żeby jeszcze kiedykolwiek przy tej tematyce mówić o zdrowiu kobiety albo o ciąży w wyniku gwałtu? Wracając do badań, których nie umiem przytoczyć, ale jeżeli kogoś nie przekonuje intuicyjnie, że to jest oczywiste, że ciąża w wyniku gwałtu oraz zagrożenie życia kobiety to są jakieś śladowe ilości wśród przyczyn aborcji. Jeżeli to nie jest jakoś intuicyjnie oczywiste dla wszystkich, to spróbuję te badania odnaleźć. Wracamy do eutanazji. Podobnie jak w przypadku aborcji, podaje się zawsze fałszywe intencje, że niby jest troska o kogokolwiek tutaj. Tak samo w przypadku eutanazji mówi się o uldze w cierpieniu. Każdy, kto nad tematem się dłużej nie pochyli, ma wizję cierpienia niemożliwego do wytrzymania i ta osoba już po prostu mówi, błagam, chcę z tym skończyć, nie mam siły, a wstrętny katolik na przykład albo jakiś tam konserwatysta, nie, żyj, będziesz się jeszcze męczył przez wiele lat, a dobry lewak przychodzi i mówi, dajcie spokój, no, tak nie można z ludźmi. Należy już ulżyć w cierpieniach. I to jest oczywiście jeden wielki miraż, to wszystko jest mega kłamstwo. Przyczyną eutanazji jest współczesna filozofia w ogóle życia ludzkiego. To jest filozofia konsumpcjonizmu, to jest filozofia użyteczności dla siebie, co lubię, czego nie lubię. To jest filozofia kultu jednostki, kultu siebie. Jest bardzo ważne, jak ja się czuję, jest bardzo ważne, czy ja mam szczupłą sylwetkę, jest bardzo ważne, jak ja sobie tutaj organizuję coś na smartfonie, to bardzo są ważne rzeczy i te wszystkie bardzo ważne rzeczy jakoś przystają do młodości, bądź względnej młodości, jeszcze ktoś ma 50 lat, powiedzmy 60, no to jeszcze jakoś, ale potem nagle jest osoba starsza, która się już w to w ogóle nie wpisuje. I teraz taka osoba, która za czymś tam goni, chce sobie coś kupić, chce sobie tam coś nowego jeszcze zrobić, obejrzeć dużo filmów o samorozwoju, konsumować na różne sposoby, ta osoba nagle staje przed taką sytuacją, że jest starsza osoba w rodzinie, która jeszcze może pożyć 15-20 lat. No i trzeba z nią rozmawiać. Ona nie chce oglądać seriali, nie chce siedzieć na mediach społecznościowych, nie chce się zająć sobą jak wszyscy, przecież wszyscy ludzie siedzą w telefonach, w komputerach, zajmują się sobą, nie zawracamy sobie nawzajem gitary, a ta osoba trochę by pozawracała gitarę. Trzeba może jej zrobić zakupy, porozmawiać, ona zawsze chce porozmawiać. I jeszcze ile lat to ma trwać, to się nie wpisuje tutaj troszkę w nasz pęd. I tak samo jest z osobami chorymi. One nie muszą być starsze, po prostu ktoś jest nieuleczalnie chory albo chory w sposób taki, że no to bardzo jakby wymaga od jego otoczenia pomocy, asysty, bycia z nim. I to się kompletnie nie wpisuje, no jakaś tam inna rodzina nie ma takiej sytuacji, że ktoś jest nieuleczalnie chory i wszystko u nich jest łatwiejsze, a u nas jest taka osoba w domu, jest nieuleczalnie chora, wszystko się trochę kręci wokół niej, nie bardzo możemy się sami tutaj realizować, a często osoby chore wcale nie są takimi przyjemniaczkami, że znowu skoro potrzebują naszej pomocy, to są miłe w zamian. Bo jak ktoś cierpi, może jest jakoś sfrustrowany, może już jest zmęczony, bardzo często takie osoby mogą być też trudne w obcowaniu. Więc znowu intuicyjnie proszę Was, żebyście zadali sobie pytanie, czy temat eutanazji dotyczy naprawdę osoby, która leży, wije się z bólu w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszym rozwoju medycyny i środków przeciwbólowych, leży i tak wije się z bólu, że nie jest w stanie wytrzymać i błaga, skończcie to. Ewentualnie tak psychicznie cierpi, że mówi, muszę to skończyć. I wtedy nie zastanawiamy się, powiedzmy, czy ta osoba w takim stanie psychicznym może podjąć taką decyzję, czy lepiej ją wyprowadzić z tego stanu psychicznego. Ale wróćmy, intuicyjnie. Czy eutanazja częściej dotyczy osoby wyjącej z bólu, czy eutanazja dotyczy osób, które nie wpisują się trochę w model? Osoby starsze, bądź osoby chore w taki sposób, że wymagają naszej uwagi. I teraz ta osoba ma 35 lat na przykład, albo w ogóle jest dzieckiem, ale ma na przykład 35 lat. Przewidywana długość życia jeszcze powiedzmy 55. Czyli ja będę przez 55 lat miał tę osobę, a znajomi na mediach społecznościowych wrzucają swoje życie, takie inne. No ale czy ta osoba powinna się w sumie aż tak męczyć? Przecież co ona będzie miała z tego życia? Nie biega, nie szczupleje, nie ma na mediach społecznościowych profilu, bo źle wygląda, schorowana jest. Coś trzeba z tym zrobić, trzeba pomóc jej w tym cierpieniu. To jest cywilizacja śmierci i też jest bardzo zwodnicza, więc podobnie jak w przypadku aborcji, już nigdy nie dajcie się wkręcić w rozmowy o zgwałconej dziewczynie. Tak samo w przypadku eutanazji, nigdy nie dajcie się wkręcić w rozmowy o niewyobrażalnym cierpieniu osoby. I dobra osoba lewicowa chce teraz po prostu pomóc. W Holandii właśnie chcą teraz pomóc bardziej dzieciom od roku do 12 roku życia eutanazją, bo do tej pory prawo tego zabraniało, te dzieci są poszkodowane. Jakim prawem 13-latek może, a 11-latek nie może? Holandia wiedzie prym. Wszystkie kraje, które mają u władzy lewicę, no bardzo starają się iść jakby dogonić lidera. A naprawdę nie wiem, czy według Was również interesujące jest to, że te wszystkie osoby, które byłyby za, te same osoby powiedzą, że film, na którym Dawid Mysior pokazał osobę, która po prostu to robi i jest to sfilmowane, nie powinien być, bo on niepokoi. Logiczne. Kochani, wszystko w pierwszej sprawce na temat eutanazji. Teraz idziemy do drugiej. Teraz kilka słów o polityce. Na świecie, w Polsce, tu akurat to nie ma znaczenia. Z pewnością część z Was, jeżeli nie wszyscy, zastanawiali się czasami, jak to jest możliwe, że patrząc na Polskę, powiedzmy, takie partie jak Platforma Obywatelska zyskują jakiś tam elektorat wśród na przykład młodych. Przecież naprawdę, nikogo nie obrażając teraz, sposób, w jaki oni mówią, cała logika, kampus, przyszłość Polska, coś tam, pana Trzaskowskiego, to nie jest zbytnio przekonujące. Dlaczego jakiś młody człowiek miałby się na to złapać? Bo jakby dla większości jest chyba zrozumiałe, dlaczego starsze pokolenia mogą głosować na PO albo na lewicę w Polsce. To są praktycznie zawsze rodziny, które jakoś były związane z układem postkomunistycznym w Polsce. Albo za PRL-u były wprost w partii, albo po roku 89 znalazły się jakoś w tym takim korzystnym, powiedzmy, finansowo układzie, który wtedy w Polsce się rozegrał. Wszyscy, którzy za PRL-u mieli nadal jakby w sercu Bóg, honor, ojczyzna i mieli za PRL-u z tego powodu gorzej, nagle po 89 wcale niekoniecznie zaczęli mieć lepiej. A wszyscy, którzy za PRL-u mieli dobrze, nagle po 89 nadal mają dobrze. I potem mówię o pewnych trendach. Te rodziny, które po 89 roku nadal miały dobrze, no jakby nie chciały sobie za bardzo same zdawać sprawy, dlaczego no, tatuś jest na przykład prezesem od razu jakiejś firmy, na pewno jest po prostu zaradny. I nasza rodzina jest jakaś taka zaradna, że u nas się ktoś uczy angielskiego, mamy pieniądze, a jacyś tacy ludzie, taka jakaś tam prawica czy tam kościółkowi, to oni teraz zawsze trochę gorzej. To wynika z jakiejś naszej wyższości, to nie wynika na pewno z jakichś układów politycznych, z działań służb i tak dalej. I w takich rodzinach, no, z otwartymi rękami przywitało się nowe media w Polsce. TVN jest świetny i Wyborcza jest dobra, jakoś tak fajnie pisze. Raczej, co do zasady, osoby, które w PRL-u miały Bóg honor ojczyzna w sercu, czytając Wyborczą, mogły mieć od razu jakieś takie przeczucie, że tu jest coś nie tak z tą gazetą, podobnie jak ze stacją TVN. Nie wszyscy oczywiście, bo tam były używane całkiem dobre techniki manipulacji odbiorcą. Więc myślę, że to jest jasne, to jest absolutny trzon elektoratu Platformy czy też Lewicy. Miękkie lądowanie dla komunistów po 89, nocna zmiana, wyrzucenie z rządu Olszewskiego z dnia na dzień, w nocy konkretnie i potem Wyborcza, TVN, wszystko się już od pokoleń jakoś tam kręci. I niezależnie od tego, co dzisiaj powie pan Tusk, w jakim stylu to powie, czy to w ogóle da się tego słuchać, czy co powie powiedzmy pan Trzaskowski, to i tak to jest twardy elektorat. Jesteśmy za. Natomiast teraz chciałem mówić o czymś innym, o młodych. Są ludzie młodzi, którzy na przykład pochodzą z rodzin, gdzie ma się poglądy bardziej prawicowe, ale ci ludzie młodzi już czują, że coś jest nie tak z tymi poglądami rodziców. Te partie, na które głosują rodzice, są nie okej. Bardziej okej wydają się być partie takie jak Lewica czy Platforma. Jak to jest w ogóle możliwe, że taki młody człowiek złapie się na takie badziewie? Mówię zupełnie serio, tam jest programowe badziewie, medialne badziewie. To nie jest dobre, więc podejmę taką próbę wytłumaczenia bardzo banalnej zależności, bardzo banalnego mechanizmu. Ostatnio ktoś o poglądach prawicowych gdzieś tam powiedział, że najlepiej radzącym sobie politykiem z polskich polityków na TikToku jest pan Sławomir Mentzen. Przytoczył jakieś tam statystyki, ile ma odtworzeń, że ma bardzo dużo widzów, bardzo dużo polubień i że to jest potęga na TikToku w porównaniu do innych polityków. I z jednej strony to jest prawda, ale tak naprawdę takie patrzenie na to pokazuje brak zrozumienia zależności, które na tym świecie wszędzie dookoła są. Mianowicie, najlepiej radzącą sobie partią na TikToku w Polsce jest bezapelacyjnie Platforma Obywatelska i Lewica. Pan Mentzen wszedł w to medium, wykorzystuje to narzędzie, zdaje się bardzo umiejętnie, natomiast absolutnie nie ma żadnego startu do tego, jak świetnie na TikToku idzie Platformie i Lewicy. Platforma i Lewica na pewno nie mają jakichś fajnych kont, bo tam nie ma ludzi, którzy mają takie umiejętności. Więc jak ty, Dawid, możesz mówić, że oni sobie świetnie radzą, skoro mają beznadziejne konta? A pan Mentzen ma fajne konto. No i teraz właśnie, na czym to wszystko polega? Na TikToku najlepiej na świecie radzą sobie Lewica i Platforma. Dlatego, że cały TikTok jest w absolutnie przeważającej większości lewicowy. Więc jeżeli młody człowiek ogląda TikToka i da się złapać na chociaż jedną z ideologii lewicowych, czyli tęcza. Tak, no tak, on teraz jakoś tam wspiera, popiera i toleruje. Albo aborcja, albo eutanazja, albo in vitro, albo kryzys klimatyczny. I tak dalej, i tak dalej. Jedną z tych rzeczy polubi, to on nigdy nie zagłosuje na kogoś, kto przed tym nie klęka. Nigdy nie zagłosuje młody człowiek, który ma tęczę gdzieś tam na profilu, na partię taką jak Konfederacja, PiS, czy Polska jest jedna. Bo to jest ciemnogród i faszyści. Na nich się nie głosuje. I co zostaje takiemu młodemu człowiekowi w Polsce? Zapomniałem oczywiście o panu Hołowni. Ale tak naprawdę mówiąc Platforma Obywatelska, spokojnie zawieram w tym pana Hołownię. Więc co zostaje takiemu młodemu człowiekowi, który ogląda TikToka w Polsce? Zostaje mu Platforma, Hołownia i Lewica. I dlatego właśnie ewidentnie najlepiej na TikToku w Polsce radzi sobie Platforma, Hołownia i Lewica, a nie pan Mentzen, który również sobie dobrze radzi i wrzuca tam prawdopodobnie jakieś treści, nie mam zielonego pojęcia jakie, które są podane w taki sposób, jak to on potrafi, że młody człowiek no, nie pominie tego. Może jest kontrowersja, może jest to fajnie powiedziane i też będzie to oglądał. Ale co do całokształtu, już się powtarzam, absolutnie najlepiej na polskim TikToku radzą sobie partie lewicowe. I to jest powód, dla którego sporo młodych ludzi może na tę partię głosować. Jestem ciekaw, często sobie o tym myślę, często sobie zadaję pytanie, czy osoby w tych partiach o tym wiedzą? Czy na przykład pan Trzaskowski robi kampus, tam jakiś młodzieżowo w t-shircie wyskoczył, facet ma chyba ponad 50 lat, ale jest młodzieżowy na tym kampusie i on potem patrzy, że jacyś młodzi ludzie są, że nie mówię o tych, których tam opłaci, czy wciągnie w jakieś tam fundacje, gdzie są pieniądze. Mówię o tym, że jakiś elektorat młodych ludzi jest i sobie myśli, ale fajnie zrobiłem kampus, moje działania się sprawdzają. Albo pan Tusk nawet przemówi do jakichś młodych ludzi i ktoś tam w Polsce jakby na niego zagłosuje, sobie myśli, ale no, udała się tutaj kampania wyborcza. To są bzdury. Nieważne, co oni będą mówić. Oni mogą mówić wszystko. Mogą wyjść i cytować w las kotek na płotek. I tak będą mieli jakieś głosy młodych ludzi, ponieważ ci młodzi ludzie nigdy nie zagłosują na cokolwiek, co jest faszystowskie. A konserwatywne to jest faszystowskie. Więc absolutnie największą robotę dla tych partii nie robią ich te zabiegi, kampanie wyborcze, jakieś tam tournée. To nie ma żadnego znaczenia, mogliby tego nie robić. I mieliby takie same wyniki, jeżeli nie lepsze. Bo często się ośmieszają na tych swoich tam wystąpieniach, więc gdyby nic nie robili, tylko czekali, mówili, my nie jesteśmy faszystami. My jesteśmy za tęczą, aborcją i tak dalej, i tak dalej. To młodzi użytkownicy TikToka w dużej części i tak na to zagłosują, bo to nie są faszyści. Więc z całym szacunkiem dla pana Mencena i jego starań, my, z polityków, którzy są aktywni na TikToku, absolutnie radzi sobie najlepiej. To nie znaczy wcale, że z wszystkich polityków radzi sobie najlepiej, bo najlepiej tam radzi sobie jednak pan Hołownia, Trzaskowski, Tusk i tak dalej, nawet tam nie będąc. Bo dla dużej części TikTokowych młodziaków to po prostu nie są faszyści, więc można na nich zagłosować. Więc może podsumowując te pierwsze dwie sprawki, jeżeli chodzi o aborcję, eutanazję i wszystkie inne tego typu sprawy, mówienie o ciąży z gwałtu, czy też mówienie o cierpieniu osoby, którą chcemy poddać eutanazji, jest zasłoną dymną i trzeba o tym wiedzieć. I podobnie, jeżeli chodzi o nowoczesne media, na nich najlepiej i zawsze prawdopodobnie najlepiej będą sobie radziły partie, niezależnie jak będzie u nich beznadziejnie, partie, które są za aborcją, eutanazją, tęczą, i tak dalej. Te partie zawsze będą sobie najlepiej radziły na mediach społecznościowych. Wyjątkiem może stać się Twitter, bo to jest jedyne popularne medium społecznościowe, które obecnie nie jest w rękach osób jednoznacznie lewicowych. To wszystko w tych pierwszych dwóch sprawkach. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Francja. Pod koniec marca w protestanckim zborze pod wezwaniem świętego Wilhelma w Strasburgu wystąpiła grupa pod dość dużo mówiącą nazwą Skrzyżowanie Namiętności. Podczas występu wykonane zostały fragmenty opery i tańca, a wśród nich znalazł się taniec na róże. Pastor Daniel Bessenbacher, który udostępnił zbór na występ, otrzymał anonimowe pogróżki. Jego głowa powinna być ścięta za wpuszczenie do naszego kościoła tańczącej żmii. Mimo tego ogólna ocena występu przez lokalne media była przychylna. Gazeta Najnowsze Wieści z Alzacji napisała: francuski mistrz tańca na róże, Vincent Grobelny, zaprezentował taniec pełen techniki, atletyzmu, gracji oraz, co mogą powiedzieć niektórzy, seksapilu. Dobrze, że w świątyniach katolickich nie ma na razie tańców na róże. Są natomiast inne. Tutaj kapłan z wyczuciem rytmu. A tutaj tango w trakcie mszy. Szkocja. 28 marca nowym premierem Szkocji został Humza Yousaf. To pierwszy muzułmański premier tego kraju w historii. Zaraz po wyborze w swojej nowej siedzibie zwanej Bute House odprawił muzułmańskie modlitwy. Relację z nich zamieścił na Twitterze. Moja rodzina i ja spędzamy pierwszą noc w Bute House po dzisiejszym głosowaniu parlamentarnym. To wyjątkowa chwila prowadząca moją rodzinę do modlitwy w Bute House, jak to jest w zwyczaju, po wspólnym poście. 37-letni Yousaf, który jest pochodzenia pakistańskiego, wygrał wybory na przewodniczącego Szkockiej Partii Narodowej, zdobywając 52% głosów. Jego kontrkandydatką była chrześcijanka, pani Kate Forbes, o której była już mowa w jednej z wycieczek po globie. Pan Yousaf zadeklarował, że będzie dążył do zniesienia wszelkich, nawet szczątkowych ograniczeń dotyczących aborcji. Skrytykował również Polskę za wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz obalenie wyroku Roe kontra Wade w Stanach Zjednoczonych. Popiera także kryminalizację tzw. mowy nienawiści, czyli jakiejkolwiek krytyki ruchów LGBTQ i inne literki. Kryminalna klasyfikacja mowy nienawiści ma dotyczyć nawet rozmów w prywatnych domach. Jednocześnie pan Yousaf określa się jako dumny muzułmanin. Islamizacja Europy Zachodniej postępuje. Europejscy muzułmanie dla siebie i swoich rodzin przestrzegają muzułmańskich praw. Natomiast reszcie Europejczyków bardzo polecają aborcję czy manię tęczową. Irlandia. Brytyjski piosenkarz pan Sam Smith, niegdyś homoseksualista, obecnie osobnik niebinarny, deklarujący, że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, wystąpił w ramach swojej trasy koncertowej w Dublinie, stolicy Irlandii. Ubrany jedynie w brokatowe majtki i buty na obcasie. Pan tak zwany artysta. Wił się na scenie z diabelskimi rogami i erotycznymi gadżetami w rękach. Pięknie zbudowany swoją drogą piosenkarz zaprezentował zgromadzonym sceny striptizu oraz aktów seksualnych, czemu z boku wtórowały wyskakujące płomienie i migocące światełka. Fanom pana Smitha występ nie przypadł do gustu, tym bardziej, że na koncercie obecne były również dzieci. Nagrania z dwóch ostatnich koncertów pana Smitha zdążyły pojawić się w sieci. Oto garść opinii internautów. 1. Obrzydliwe, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 2. Ja nie jestem pruderyjny, ale to jest odrażające. 3. Wewnątrz klubu ze striptizem to by jeszcze przeszło. W miejscu publicznym to nieprzyzwoite i nikczemne. Śpiewaj w ubraniu, kolego. 4. Robią to pod pozorem artystycznej ekspresji. To czyste zło. Dzieci nie mają prawa oglądać czegoś takiego. To jest obrzydliwe. Niestety dla coraz większej części postchrześcijańskiego zachodu występ pana Sama Smitha i bardzo liczne podobne są zupełnie ok. Indie. Fale oburzenia wywołało nagranie, na którym pan Dalai Lama całuje kilkuletniego chłopca w usta w obecności publiczności, która reaguje oklaskami i śmiechem. Następnie pan Dalai Lama poprosił dziecko, by poссало mu język. Do sytuacji doszło w lutym w mieście Dharamsala w Indiach. Biuro pana Dalai Lamy opublikowało przeprosiny, jednak próbowało tłumaczyć jego zachowanie. Jego świątobliwość często droczy się z ludźmi, których spotyka w niewinny i zabawny sposób, nawet publicznie i przed kamerami. Od 1940 roku, czyli już 83 lata, 14. Dalai Lamą jest pan Tenzin Gyatso, który jest już rzekomo kolejnym wcieleniem Dalai Lamy. Obecne jego wcielenie określa sam siebie wprost jako marksista. Pan Dalai Lama jest świeckim przywódcą Tybetańczyków, a jego tybetański rząd na uchodźstwie ma siedzibę w Dharamsali w Indiach. Pan Dalai Lama na zachodzie, zbudowanym kiedyś na fundamentach chrześcijańskich, nazywany jest zawsze jego świątobliwość. Pan Dalai Lama jest jedną z ulubionych maskotek globalistów. Jako ćwiczenie proszę sobie wyobrazić, że buziaki od dziecka i ssanie języka prezentuje przed kamerami ksiądz. Państwo położone w Palestynie. Izraelska policja uniemożliwiła chrześcijanom obrządku wschodniego świętowanie ichniejszej Wielkiej Soboty w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Internet obiegły nagrania ze starcia policji z chrześcijanami. Na jednym z nich widać, jak uzbrojeni funkcjonariusze w brutalny sposób biją grupę koptyjskich księży. Dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych, tak skomentował zdarzenie na Twitterze. Teraz izraelska policja przerzuciła się na bicie chrześcijan w Jerozolimie, którzy chcieli uczestniczyć w ceremonii świętego ognia w Bazylice Grobu Pańskiego w okupowanej wschodniej Jerozolimie. Jak podaje BBC, chrześcijańscy przywódcy wezwali wiernych do zignorowania ograniczeń i skrytykowali akcję policji. Władze okupacyjne ograniczyły możliwość uczestnictwa w uroczystościach w Bazylice ze względów, jak to mówią, bezpieczeństwa. W tym roku służby określiły limit obecności na ceremonii do 1800 osób wewnątrz budynku. Kolejne 1200 mogło znajdować się przed bazyliką. W poprzednich latach do świątyni wchodziło nawet 10 tysięcy wiernych. Turcja. 14 maja w Turcji odbędą się połączone wybory prezydenckie i parlamentarne. Niewielką przewagę sondażową utrzymuje lider opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej, pan Kemal Kılıçdaroğlu. Tuż za nim plasuje się obecny prezydent Turcji, pan Recep Tayyip Erdoğan. Pan Kılıçdaroğlu, kandydat liberalno-lewicowej opozycji, zapowiedział, że po wygranych wyborach zniesie dyskryminację ze względu na orientację seksualną. W tureckich warunkach może to oznaczać legalizację tzw. małżeństw homoseksualnych. W jednym z telewizyjnych programów pan Kemal został zapytany, czy LGBT zakłóca strukturę tureckiej rodziny. Odparł: nie, proszę pana, to nie ma z tym nic wspólnego, więc dlaczego miałoby psuć strukturę rodziny? W odpowiedzi na to grupa kilkunastu aktywistów LGBTQ i inne literki ogłosiła pana Kılıçdaroğlu honorowym członkiem rodziny LGBT. Prezydent Erdoğan skrytykował podczas wiecu wyborczego postulat opozycji.
Bizim LGBT ile işimiz yok. Biz bu sapkın...
Nie mamy nic wspólnego z LGBT. Walczymy z tą zboczoną mentalnością. Mamy rodzinę, która jest świętą instytucją. Z kolei w telewizyjnym wystąpieniu powiedział:
LGBT adıyla ya da başka isimlerle.
Nie pozwolimy, aby zboczone ruchy, takie jak LGBT, istniały w naszym kraju i były narzucane naszemu narodowi.
Masada olup da hiç seçim kazanan...
Ukraina. Na Ukrainie nie ustają walki z Kościołem prawosławnym. Kijowska policja wdarła się na terytorium Ławry Paczerskiej. Na pytania prawników i obrońców sanktuarium o przyczyny nalotu ukraińska policja nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć. Z kolei prawosławny metropolita Teodozjusz dostał 2 miesiące aresztu i elektroniczną obrożę na nogę. Dewastacji uległa ostatnio również cerkiew grecko-katolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Lwowie, gdzie nieznani sprawcy podpalili drzwi. Z kolei amerykański publicysta pan Tucker Carlson wyraził na antenie telewizji Fox News opinię, że Ameryka finansuje przywódcę, który atakuje chrześcijaństwo na Ukrainie. Polska. Na portalu wp.pl czytamy: kolejki, awantury, przepychanki, wyzwiska. Tak od około 8 miesięcy wygląda każdy poranek w urzędzie dzielnicy przy ulicy Kruczkowskiego w Warszawie. Władze stolicy nie rozwiązały konfliktu pomiędzy taksówkarzami a kierowcami ze wschodu, którzy jeżdżą na aplikacje. W stolicy istnieje jeden urząd, w którym można załatwić sprawy związane z licencją taksówkarską. Odkąd aplikacje oferujące przewóz osób mają obowiązek weryfikować swoich pracowników, liczba zainteresowanych załatwieniem spraw wzrosła, powodując ogromne kolejki. Kierowcy ze wschodu tworzą nielegalne listy kolejkowe i handlują numerkami pobranymi z urzędu. Kwoty za numerek wynoszą kilkaset złotych. Jeden z warszawskich taksówkarzy mówi: cały czas jest handel numerkami i robią to te same osoby. W tej chwili nie wiemy, jaka jest cena, ale musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i w poniedziałki przyjeżdżamy wspierać taksówkarzy. Trochę utrudniliśmy im ten handel i nielegalne działania. 2 tygodnie temu musiała interweniować policja. Urząd mówi, że to stan przejściowy, ale to trwa już 8 miesięcy. Teraz chciałbym powiedzieć o 3 powodach, dla których lewak nigdy nie przyzna wam racji. Jeszcze raz odniosę się do słowa lewak. Kiedyś lewak to był dumny lewak. Osoba, która znała swoje poglądy i się ich nie wstydziła. Dzisiaj, już w wyniku naprawdę bardzo skomplikowanych i mocno zaawansowanych technik inżynierii społecznej, coraz mniej jest takich ludzi, którzy mają lewicowe poglądy, ale się z nimi identyfikują. Mówią: mam lewicowe poglądy. Już dawno stało się oczywiste, że dużo łatwiej jest nie tyle człowieka namówić zostań lewakiem, ile wmówić mu, że takie określenia są ograniczające i że można jakby niezależnie od twojego światopoglądu, powiedzmy religii na przykład, możesz być katolikiem i głosować na partię demokratyczną. Albo możesz być katolikiem i głosować na Platformę Obywatelską. To jest możliwe. Niedawno był taki jeden z takich bardzo, bardzo wyrazistych księży w Stanach. Zasłynął z takiego spotu przed wyborami, że powiedział: nie możesz być katolikiem i zagłosować na partię demokratyczną. Nie możesz być katolikiem i zagłosować na Joe Bidena. To jest niemożliwe. Podobnie jak w Polsce. Nie możesz być katolikiem i zagłosować na Platformę, Hołownię czy Lewicę. Nie możesz. Mimo tego, że tobą manipulują na tyle, że myślisz, że możesz. I dlatego słowo lewak może być obraźliwe. Po co tak klasyfikować ludzi, jak tak można i tak dalej. Nie ma w tym nic obraźliwego. Lewak to jest osoba o poglądach lewicowych. Ktoś może oczywiście powiedzieć, że te słowa też zmieniły swoje znaczenie, bo kiedyś prawica i lewica bardziej dzieliły się, jeżeli chodzi o, powiedzmy, wizję gospodarki kraju. Ale to nie jest do końca prawda. Jest bardzo duża korelacja pomiędzy wizją marksistowską, jeżeli chodzi o gospodarkę, a wizją marksistowską, jeżeli chodzi o ateizację człowieka. Te rzeczy się łączą, ale o tym może kiedy indziej. Więc pomimo tego, że wielu lewaków nie wie, że są lewakami i nie życzy sobie być tak nazywanymi, to z mojej strony nie ma w tym nic obraźliwego. Nazywam twoje poglądy. Wracamy do trzech powodów, dla których prawdopodobnie nigdy lewak nie przyznał wam w życiu racji. Jeżeli uznacie po wysłuchaniu tego, że są jeszcze jakieś inne powody, to bardzo jestem ich ciekaw, napiszcie o nich proszę w komentarzu. Pierwszy powód, dla którego lewak nie przyzna wam racji, to jest jego poczucie bezpieczeństwa. Czyli jeżeli powiesz mu coś, co po tamtej lewicowej stronie światopoglądowej nazywa się teorią spiskową. Jest to określenie również wymyślone przez lewą stronę światopoglądową, żeby właśnie obśmiać każdą próbę obnażenia jakiegoś układu, jakiejś zależności, teoria spiskowa. Więc jeżeli powiesz mu jakąkolwiek teorię spiskową, na przykład Światowa Organizacja Zdrowia raczej nie zajmuje się ludzkim zdrowiem. Światowa Organizacja Zdrowia zajmuje się interesami Big Pharmy. Albo powiesz mu wszystko, co tak kochasz w swoim telefonie. Jakieś tam shorty, filmy, media społecznościowe w większości są na usługach czyichś i mają agendę. Wystarczy trochę to poanalizować, żeby zobaczyć, że ta agenda jest. Albo powiesz mu, że w 1989 roku nie było żadnego prawdziwego obalenia komunizmu. Było tylko obalenie komunizmu jakby pod publikę. Bo o jakim obaleniu komunizmu można mówić, jeżeli się go nie rozliczyło? I ci sami ludzie, którzy dopiero co byli komunistami, teraz zostali obaleni i nagle oni sobie świetnie radzą. Prezesi spółek, właściciele w wyniku prywatyzacji itd., itd. Albo że czytasz gazetę od 34 lat, gazetę wyborczą i zawsze myślałeś, że to jest gazeta, która przedstawia informacje ze świata, sport, fajna gazeta. Nawet czasami jakiś jest tam sprawny język użyty. To jest dobra gazeta. 34 lata czytasz tę gazetę i nagle ktoś ci będzie mówił, że wiesz, no to założyli jednak określeni ludzie w określonych celach. Albo powiesz mu, że wiesz, twoja ulubiona telewizja, no TVN. Dzień dobry TVN, Magda Gessler, Kuba Wojewódzki, że to działa trochę inaczej niż myślałeś. Twoja telewizja ulubiona, którą tak lubisz, jest telewizją również założoną w 91 roku, zdaje się, również przez określonych ludzi w określonych celach. I to, że to jest wprost niewidoczne, bo wiadomo, że telewizja musi dawać rozrywkę, musi puszczać filmy, więc wygląda jak prawdziwa telewizja, nawet całkiem sprawnie prowadzona kiedyś. A teraz ktoś mówi ci, że coś, co oglądasz od 30, w takim razie tam było 34, to od 32 lat ta telewizja od samego początku ma na celu kształtowanie tego, w co ty wierzysz i co ty myślisz. Albo powiesz takiej osobie, że nic, co jest związane z tęczą, nie jest żadnym oddolnym ruchem osób, którym jest w życiu ciężko, bo doświadczają czegoś tam ze strony społeczeństw, które ich nie akceptują. To jest w ogóle bujda i nie po to powstał ten ruch. Oczywiście jak wszystkie takie lewicowe rzeczy, on ma w sobie element prawdy. Jasnym jest, że ktoś może źle potraktował kiedyś osobę homoseksualną. Natomiast to jest identycznie jak to, co mówiliśmy o na przykład aborcji. Jasnym jest, że jakaś dziewczyna została zgwałcona, zaszła w ciążę, i ona ma trochę inny dylemat niż dziewczyny, których jest o wiele, wiele, wiele więcej niż tamta jedna, która po prostu była na imprezie. Dziewczyna czy kobieta, że identycznie jest w przypadku LGBT. jakieś jednostki nieliczne gdzieś doświadczyły czegoś negatywnego, a zrobiono z tego wielomiliardową, całą jakby strukturę, która na całym świecie ma już wpływy w rządach i tak dalej, celem czegoś zupełnie innego niż na pewno obrona jakiejś biednej osoby. Albo powiesz takiej osobie i tu już ona osiwieje od razu. Jak powiesz o sobie o poglądach lewicowych, że z tym kryzysem klimatycznym to nie jest takie do końca pewne, a nawet bardzo mocno wątpliwe. I jeżeli nawet udałoby się jakimś naukowcom udowodnić coś, czego jeszcze nie udało im się udowodnić, że działania ludzkie mają wpływ na jakiś kryzys klimatyczny, to na pewno i tak nie uratują nas z tego kryzysu gigantyczne światowe korporacje, które promują cały ten kryzys ekologiczny. I powiesz takiej osobie, że ktoś się tobą bawi, że jeżeli pijesz na przykład Coca-Colę w McDonaldzie i masz papierową słomkę i to jest niefajne tak pić, ale masz przynajmniej poczucie spełnienia moralnego obowiązku, że ty ratujesz planetę w ten sposób, to nie ratujesz w ten sposób żadnej planety, na pewno nie tę i tak dalej. I takie teorie spiskowe, które są po prostu hipotezami, które po głębszej analizie raczej prawie wszystkie okazują się po prostu prawdą. Jak powiesz to osobie o poglądach lewicowych, która, co można po prostu udowodnić, nie jest osobą wierzącą, cokolwiek myśli, że wierzy, jeżeli ma poglądy lewicowe, to tak naprawdę nie wierzy. Więc takiej osobie, gdyby to przyznała, świat by się jakoś zawalił. Nie ma poczucia bezpieczeństwa. Wcześniej wierzyłem, że rozumiem zasady, które są dookoła. Jest Światowa Organizacja Zdrowia. Dobrze, że są takie instytucje, one się troszczą. Są rządy państw, są jakieś firmy. To wszystko jakby ja do tej pory rozumiałem. I teraz ktoś mi nagle mówi, że to prawie wszystko działa inaczej niż ja do tej pory myślałem. To dla osoby, która nie może oprzeć nogi na wierze swojej, jest katastrofa w poczuciu bezpieczeństwa, bo ona nie ma na czym oprzeć nogi. Do tej pory opierała swoje nogi na wierze, że ten cały system jest bezpieczny i służy jej jako jednostce. I teraz ktoś mówi, że tak wcale nie jest. Ty musiałbyś teraz zacząć chodzić po świecie i co jeszcze, rozgryzać te wszystkie zależności. Do tej pory wszystko było bezpieczne. Lekarz w przychodni mówi mi, że moje małe dziecko musi być zaszczepione. To chyba jest absolutnie jasne, że tak. To jest poczucie bezpieczeństwa. No. Ktoś ma kitel lekarski i jest jasnym, że wszystkie dzieci w Polsce będziemy teraz na coś szczepić. To jest na pewno w trosce o zdrowie dziecka. I teraz powiesz takiej osobie, że chwileczkę, jeżeli drugą najbardziej wspierającą finansowo instytucją, najbardziej wspierającą finansowo Światową Organizację Zdrowia jest pan Bill Gates, który założył sobie, że jego number one wszystkich celów to jest szczepienie, jednocześnie ma udziały w większości firm Big Pharmy, a decyzja o tym, czy dana choroba jest prawdziwym zagrożeniem, czy nie jest, powstaje w Światowej Organizacji Zdrowia, jakieś meningokoki chyba niedawno były popularne, decyzja o tym, czy to jest zagrożenie, przed którym trzeba zaszczepić dziecko, czy nie jest, spowoduje różnicę w przychodach firm Big Pharmy rzędu miliardów dolarów. Bo z Big Pharmą jest trochę podobnie jak z Big Techem. Big Tech ma efekt skali. Wszyscy ludzie na świecie już praktycznie mają smartfon. Więc sama sprzedaż smartfonów, sprzedaż aplikacji na smartfonach, wszystko co tam się dzieje, sprzedaż reklam, przez efekt skali to są setki miliardów dolarów. Big Pharma podobnie, każdy człowiek ma ciało. Ciało teoretycznie potrzebuje pomocy jakiejś medycznej, więc jeżeli przekonasz, powiedzmy tam służby medyczne w danym kraju, że Światowa Organizacja Zdrowia, na przykład w Polsce, będzie szczepiła teraz, zaleca również szczepienie na coś, to zakładając, że rocznie w Polsce pi razy drzwi rodzi się 300 tysięcy dzieci, no to jest 300 tysięcy szczepionek na to właśnie. Firma z Big Pharmy dostarczy te szczepionki. Nie wiem, ile NFZ za nie zapłaci. Tutaj ktoś zorientowany musiałby mi napisać. 5 zł, 10, 50, nie mam pojęcia. Razy 300 tysięcy dzieci rocznie, no raczej opłacalny biznes. I teraz osoba lewicowa zaczyna te informacje przyswajać. I jak to teraz? Komu w ogóle ufać? Światowa Organizacja Zdrowia brzmi bardzo dumnie. Ona by mogła zadziałać na niekorzyść mojego dziecka? Takiej osobie świat się sypie. Nie ma oparcia w Bogu, więc będzie wypierać te wszystkie rzeczy. Wszystkie rzeczy, które jej powiesz, ona będzie musiała odbić, bo jej świat się rozsypie. To jest pierwszy powód, jaki ja często jakby spotykam i dostrzegam. Drugi powód dotyczy ego. W dzisiejszych czasach jest trochę inaczej niż w przeszłości. Po pierwsze, dyskurs na tematy światopoglądowe jest wszechobecny. Praktycznie nie ma na świecie, nie znajdziesz człowieka, który powie: nie mam zdania. Aborcja? Nie mam zdania. Tęcza? Nie mam zdania. Eutanazja? Nie mam zdania. In vitro i tak dalej. Kryzys klimatyczny? Nie mam zdania. Każdy musi mieć zdanie i każdy ma zdanie. I w odróżnieniu od przeszłości, kiedy twoje zdanie poznało powiedzmy 20 osób, 30, może z twojej wioski, czy tam 20 kolegów z pubu, gdzie często chodziłeś, czy też nawet 100 osób z twojej miejscowości, te osoby znały twoje zdanie. Gdybyś miał je zmienić, no to wiadomo, jest to cios dla ego, no ale jednak jest to w miarę takie do zarządzania. Można po prostu powiedzieć: mówiłem coś, zmieniłem zdanie. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj każdy, prawie każdy, ma media społecznościowe i na tych mediach zabrał już kiedyś głos. 2 razy, 200 razy, 2000 razy. Dał sobie w logo tęczę. Albo zamieścił zdjęcie z marszu, z taką tutaj błyskawicą, że on chodzi w tych marszach. Albo po prostu wypowiedział się w komentarzach, że wspiera biedne osoby tęczowe. Albo zrobił zdjęcie z kolą, z papierową rurką i napisał: trochę gorzej się pije, ale czego się nie robi dla planety. Zabrał głos. I w odróżnieniu od osób z przeszłości, gdzie jakby no odszczekanie swoich słów, mówiąc brzydko, a tak po prostu korekta swoich poglądów dotyczyła najbliższych osób, które najczęściej jeszcze nie miały żadnych dowodów, tylko pamiętają, że ty mówiłeś inaczej. Dzisiaj na każdego masz bardzo liczne dowody. Jeśli taka osoba miałaby zmienić zdanie i powiedzieć: no, teraz jestem na przykład katolikiem, więc aborcja to morderstwo. Zwierzątka można jeść, a w ogóle doczytałem i poznałem genezę ruchów wegańskich. I tak dalej, i tak dalej. In vitro nie jest takie fajne, jak wcześniej mówiłem. Tęcza to wcale nie są tacy znowu biedni, uciśnieni ludzie, a swoją drogą ich czyny homoseksualne są grzechem śmiertelnym. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś by to publicznie napisał, to zaraz dostanie screeny ze swoich wypowiedzi jeszcze sprzed miesiąca. Tak? Taki jesteś mądry, to patrz, tutaj masz swoje własne logo sprzed miesiąca z tęczową flagą. I tak dalej. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Dzisiaj korekta poglądów jest prawie awykonalna. Trzeba mieć strasznie silną osobowość, żeby po czymś takim powiedzieć: wiecie co, dałem się wkręcić, myliłem się, dziś zmieniam poglądy. Ile trzeba by było mieć pokory, żeby powiedzieć: tak, pomyliłem się. I dlatego taka osoba najprawdopodobniej racji ci nigdy nie przyzna, bo nie może sama przed sobą tego przyznać, bo jest przerażona. I dlatego taka osoba będzie z prędkością światła w swoim mózgu szukała zawsze argumentów za tym, żeby pozostać przy swoim światopoglądzie. I trzeci powód również dotyczy ego, mianowicie przychodzisz do osoby i mówisz jej teorię spiskową, Światowa Organizacja Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Kryzys klimatyczny, szczepionki, pandemia i tak dalej, i tak dalej. I ta osoba, jeżeli słyszy, że ma jakieś znamiona sensu to, co mówisz, to myśli sobie: tak, ale moment, ktoś mi to musi powiedzieć z zewnątrz, czyli ja sam tego wszystkiego nie widziałem. Jaki to jest cios dla ego? Ktoś mi z zewnątrz musiał zwrócić uwagę na pewne zależności. Co jest łatwiej? Wejść w to głębiej i po pewnym czasie przyznać rację? A przecież swoją drogą nie wiem, dokąd mnie takie rozumowanie zaprowadzi. A w Boga nie wierzę, więc nie ma bezpieczeństwa. Ale o bezpieczeństwie już mówiliśmy. Chodzi o ego. Ktoś z zewnątrz mi zwraca uwagę i ma rację. To znaczy, że ja sam z siebie tego nie zauważyłem. Prościej jest się przyznać, czy prościej jest powiedzieć: ten zawsze się doszukuje teorii spiskowych. To jest jakaś obsesja. Wszędzie dookoła widzi teorie spiskowe. Na co ty mu powiesz: no nie no, ale weź, zobacz, tu jest taka grafika, może słabej jakości. Na czerwono masz zaznaczone państwa, które zakażą już za 12 lat używania samochodów spalinowych, żeby uratować świat. A z całej emisji CO2 w tej czerwonej tam plamce 2% bierze się z rur wydechowych samochodów. Chyba ktoś cię wkręca. I ta osoba, jak każdy, przez moment ma takie dzd w głowie. No dzd, rzeczywiście. Ale wtedy błyskawicznie daje o sobie znać, no, ego. To co teraz? Jakiś Stefan mi pokazał jakąś grafikę i z niej rzeczywiście by wynikało: a moment, to może to wszystko jest trochę ściema z tymi wszystkimi tutaj troską o klimat. I błyskawicznie, wręcz z prędkością światła, zanim ten człowiek w ogóle zacznie sobie zdawać sprawę ze swoich własnych procesów myślowych, pomyśli i zacznie mówić na głos: no ale od czegoś trzeba zacząć. Więc dobrze, że Parlament Europejski chce ratować planetę w ten sposób i tutaj doszukiwanie się czegokolwiek innego jest tworzeniem teorii spiskowych. To jest ego. I teraz ktoś może powiedzieć, że to działa w dwie strony. Te trzy powody, które przytoczyłem, również dotyczą osób o poglądach prawicowych. Nie do końca tak jest. Po pierwsze, osobie wierzącej poczucie bezpieczeństwa się nie rozwali, kiedy się okaże, że się myliła. Po drugie, jeżeli w jakiejś sprawie się myliła i nawet czuję odpowiedzialność, że już tyle razy o tym pisała na mediach społecznościowych, może jakichś ludzi zwiodła, zawsze może iść do spowiedzi. Człowiek jest grzeszny, człowiek będzie się mylił, wyspowiadasz się i możesz zaczynać od nowa. Tego komfortu osoba o poglądach lewicowych po prostu nie ma. Dla niej przyznanie się do błędu jest o wiele większym ciężarem niż dla katolika. Więc choć oczywiście wszystkich nas, katolików, również bardzo dotyczy temat ego i możemy mieć oczywiście tendencję do tego, żeby bronić wcześniej wypowiedzianych tez jak niepodległości, bez uczciwej analizy tak naprawdę, gdzie leży prawda. Oczywiście ten mechanizm też zachodzi. Jednak mimo wszystko powiedziałbym, że te trzy powody, dla których lewak nigdy raczej nie przyzna ci racji, naszej strony dotyczą w dużo mniejszym stopniu. Kochani, tym sposobem dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta praca rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły są pod filmem. Tam są cztery możliwości. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i życzę błogosławionego weekendu. Zainteresowanych zapraszam do słuchania podcastu następny w poniedziałek od 7 rano. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem. Thank you.